Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.
Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej Gdańskiego Oddziału IPN. Dobry wieczór, szanowni słuchacze. Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie. Te znane słowa przypisuje się Ferdynandowi Foszowi, marszałkowi Francji i Polski, o czym mało kto pamięta. Zapisane są na drewnianej tabliczce, przy wejściu na stary cmentarz, na Pęksowym Brzysku, w Zakopanem. Gdyby słowa pana marszałka traktować dosłownie, to trzeba by powiedzieć, że nasza dzisiejsza bohaterka żyje poza ojczyzną, z dala od ziemi ojców i rodzinnych grobów. Prawda to, ale nie zupełnie, bo przecież ona mieszka w Gdyni i kocha Gdynię. Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Aby odwiedzić grób swego ukochanego ojca, nauczyciela Gustawa Szpilewskiego, nie wystarczy jej wrócić na Kresy. Musi się wybrać do pewnego lasu pod Smoleńskiem.
Jestem rodowitą kresowianką, jak w tej chwili się określa. Pochodzę z Nowogrodczyzny. Tam mieszkali dziadowie, pradziadowie i mój ojciec. I ja tam się urodziłam. W pobliżu jeziora Świteś, w miejscowości Mirredź Wiłłowski. Tam ziemia ma ojczysta i tam jest moje szczęśliwe dzieciństwo. Przy boku młodych rodziców. Urodziłam się, dokładnie mówiąc, w szkole. Byłam od zarania przy dzieciach i młodzieży z tytułu uroczystości szkolnych wielkich. Znałam wiele już piosenek w tym wieku, do tego szóstego roku życia polskich. No, ale ten kres szczęśliwego dzieciństwa i rodziny to 1939 rok. Nieszczęście przyszło do rodzinnych tych Żuchowicz, wielkich Żuchowicz tej miejscowości. Ze wschodu jechało przez rzekę Uszę na taczankach, fruwało na samolotach. Mój tatuś 30 sierpnia w ramach mobilizacji odjechał do 78 Pułku Piechoty w Baranowiczach. Jechał ze swoim kolegą, też nauczycielem, a moim ojcem chrzestnym, Tadeuszem Srokoszem. Ich losy potoczyły się różnie. Tatuś, nawet nie wiem w jakich okolicznościach, został zabrany do niewoli sowieckiej, gdy Sowieci na Polskę runęli 17 września. Natomiast ten jego kolega Srokosz był w oflagu niemieckim i przeżył i wrócił do Polski. Takie dwa losy były. Jeszcze zdążył napisać trzy listy, ja mam te listy jeszcze z okresu kampanii tej wrześniowej, do których oczywiście dołączone są już listy, jakie pisał z Kozielska z niewoli. No pisał, pisz zwięźle, wierzę, że będziesz dzielna jak twoja matka, w położeniu takim jak ty jest wielu dzieci i żon jest. Żyj, gdy wrócę, tu pisał jeszcze taki sentymentalny bardzo, pamiętam jego ostatni list prawie, w marcu 1940 roku pisał i widzę obrazek, jak Halusia i Waldeczek składają rączki. Daj zdrowia dla tatusia. Proszę was, dziadki, mamusi, słuchajcie. Waldek niech się dobrze uczy. Swym siostrzyczkom krzywdy nie robi. I leciałbym do was wiosennymi ptakami. To była ta tęsknota w tym obozie i nie wiedza o tym, co jest z rodzinami, bo listy nie przychodziły. Pisał więcej. Były cenzurowane. Pisz oględnie o dzieciach, o czy pracujesz. Mój ojciec, wiem, że został zamordowany w Katyniu w dacie 30 kwietnia 1940 roku, bo znam to z wykazów sowieckich, jakich wywozili i z kim był na liście. Był na liście ze Swianiewiczem, a Swianiewicz opisywał, jak poranek wyglądał.
Ze wspomnień profesora Stanisława Swianiewicza. Stacja Gniezdowo, 30 kwietnia 1940. Gdyśmy wyszli na zewnątrz, uderzyły mnie zapachy wiosny, wiejące od okolicznych pól i lasów, chociaż jeszcze gdzieniegdzie leżały płachty śniegu. Był śliczny wiosenny poranek. Wysoko w błękitach bujał skowronek. Profesor nie miał wówczas pojęcia, że niewiele brakowało, aby on także z roztrzaskaną czaszką przepadł w masowej mogile. W ostatniej chwili przyszedł rozkaz z Moskwy, aby zachować go przy życiu jako znawcę gospodarki III Rzeszy. Zamknięto go w wagonie stojącym na bocznicy. Przez niewielki otwór obserwował, co się dzieje. Pisał potem: plac był gęsto obstawiony kordonem NKWD z bagnetem na broni. Z drogi wyjechał na plac zwykły pasażerski autobus, ale okna były zasmarowane wapnem. Autobus podjechał tyłem do stopni sąsiedniego wagonu, tak że jeńcy mogli wchodzić bezpośrednio z wagonu, nie stąpając na ziemię. Po pół godzinie autobus wracał, aby zabrać następną partię. W jednej z tych partii był młody porucznik Gustaw Szpilewski, ojciec Halinki. Czuł ten sam zapach wiosny i słyszał tego samego skowronka. Po chwili stanął nad dołem, zobaczył martwe ciała swoich kolegów, rzucone twarzą do ziemi. A potem były całe lata kłamstwa. Kłamstwa Katyńskiego.
Za czasów Gorbaczowa i później już następnego prezydenta Rosji po rozpadzie Związku Sowieckiego mogłam pojechać z rodzinami katyńskimi, które się tutaj w Polsce stworzyły, do Katynia. Gdyby nie było rodzin katyńskich, to by nie było cmentarzy.
Na tym cmentarzu pani Halina była już 5 razy. Ostatni raz niedawno, w towarzystwie córki i wnuka. To miało dla niej specjalne znaczenie.
Pani Halino, wyjaśniła się sprawa, dlaczego Sowieci zgadzali się na korespondencję. Zgadzali się na korespondencję z rodzinami, mimo że prawdopodobnie od początku mieli plan zamordowania tych naszych oficerów. Chcieli się dowiedzieć, gdzie wy jesteście. A wy żyłyście z mamą, żyliście z mamą i z bratem w sowieckiej strefie okupacyjnej. Więc po was też przyszli.
Tak, no to właśnie była sprawa, oni dali pozwolenie na korespondencję, żeby dotrzeć do adresów rodzin, żeby ich kolejno, dokonać czystki takiej z Polaków, z polskiej inteligencji, z polskiej elity umysłowej. I w związku z tym początkowo taką sondę już namierzyli, gdzie rodziny są, gdzie do nich rankiem przyjść i zabrać i wywieźć. A to było również z rozkazu, taki sam akt był podpisany przez Berię prawie w następnym dniu po napisaniu rozkazu o wymordowanie kadry oficerskiej. No, żeby wywieźć tych potomków, którzy niewątpliwie stanowili tą elitę patriotyczną i umysłową, przed pole do przyszłych zaborów, komunizowania nie tylko Polski, Europy. W ten sposób przygotowany został definitywnie i precyzyjnie. Wywozili do Kazachstanu, na północ Archangelsk, tam jeszcze Siewiero-Kazachstański i inny przepastny. Sybirskie krainy, Komi i tak dalej.
Byliście aresztowani dokładnie kiedy?
13 kwiecień to jest ta nieszczęśliwa data wywózki. Szacowanych jest od głębokiej północnej Wileńszczyzny po lwowskie obszary karpackie. W tym w jednym dniu, inaczej mówiąc nawet nocy i poranka, 250 tysięcy ludzi załadowali do wagonów i wywieźli transportami w sowieckie, szczęśliwe strony, nadzorowane przez NKWD, stalinowskie wszystkie tam władze, jakie tam tylko były. Uciemiężeni ludzie, to był jeszcze kwiecień, jeszcze to było zimno, zaskoczeni. Musieli zorganizować szybko jakąś odzież, jakieś pierzyny, kto mógł. Niektórzy mieli 15 minut czasu, inni mieli pół godziny i już na furmankach, na saniach ścieśnieni zostali w wagonach, gdzie 50-60 osób na takiej małej powierzchni w jednym wagonie się mieściło. Pamiętam i ja ten moment, jak żeśmy w Stołpcach, nas ładowali do pociągu w Stołpcach, to jest graniczna polska stacja to była. I od razu zamknęli drzwi, a okienko zakratowane, jak takie pojmane ptaszęta, te dzieci, sześciolatki i młodsze. Żeśmy tam w to okienko, ja pamiętam już rosyjskie, to wszyscy prawie znali i wołaliśmy. Towarzysz Atkroj, towarzysz oczywiście był głuchy jak pień, bo jemu też tam nie wolno. Krasnoarmiejec chodził w takiej głowie z szyszakiem. I to zaczęła się nasza podróż, gdy przejechaliśmy rzekę Niemen przez Stołpce. To rodziny, nasze rodziny, dorośli ludzie, jedni śpiewali nie rzucim ziemi skąd nasz ród, a w innych wagonach, tak jak słyszę i czytam, no to Boże coś polskie czy inne religijne pieśni śpiewali. Z nadzieją oczywiście, no właściwie bez nadziei, wbrew nadziei, że jeszcze kiedyś wrócimy na swoje ojczyste strony, tam gdzie mamy swoje groby, tam gdzie mieliśmy swoje majątności, tam gdzie Polacy wiekami żyli.
Pani Halina z mamą i bratem Waldkiem dotarli do Kazachstanu. Waldek trafił od razu do sowieckiej szkoły, ale na krótko. Miał już 12 lat. Obowiązywała go praca w kołchozie. One z mamą przemierały z głodu, mimo to mama wysyłała Halinkę, 7-letnią wówczas, by dokarmić Waldka. Drżała każdego dnia o jego życie. Dla Halinki kilkukilometrowa droga przez step to była walka ze strachem, do którego nie chciała się jednak przyznać, z miłości do brata. Słyszała wycie wilków. Spoglądała z lękiem w niebo, czy nie leci tamtejszy orzeł. Spadał z nieba jak pocisk i potrafił zabić nawet wołu. Najbardziej jednak bała się duchów pomordowanych przez bolszewików prawosławnych popów, zakopanych na stepie, o których po cichu i z lękiem opowiadali miejscowi ludzie.
Moja matka nie uprzedziła mnie, że duchów nie trzeba się bać i nawet wilki nie, tylko ten duch komunizmu to jest to, co nam zagraża i nie tylko mnie, tylko mówię tysiącom Polaków i innym narodom, bo to nie myśmy tylko byli sami, bo byli, przywieźli i Niemców nadwołżańskich, tam byli i Tatarzy, i oczywiście teraz to Kazachy, ale Kirgizi się nazywali, to wszystko byli niewolnicy sowieccy i Ukraińcy byli, także to była konglomerat, więzienie narodów.
Wracacie jako repatrianci, jakkolwiek by to nie brzmiało, bo przecież nie wracaliście do ojczyzny, ojczyzna pozostawała daleko i ojciec też pozostawał daleko. Czy pani miała nadzieję na powrót ojca po wojnie? Była pani już dużą dziewczynką.
13 właśnie kwietnia 1943 roku, tak ta data się powtarza, kiedy wojska niemieckie dotarły do Mińska i kiedy to zaczęli mówić, że to Sowieci zamordowali naszych polskich oficerów, tam, którzy tam byli, to w tej sytuacji, po tej szczęśliwej kraju, rat, po tym szczęśliwym, wiatr przenosił wiadomości o tym mordzie pod Smoleńskiem. W ten sposób Rosjanie się bronili, że to Niemcy na nich zwalają, a to Niemcy pomordowali. I mojej matce kiedyś taki, to ja byłam obecna przy tej akurat nie rozmowie jako dziecko, no to to był 43 rok, no to już miałam akurat nie tych 10 lat wtedy. I ja w takim kąciku jestem w tym pomieszczeniu, gdzie myśmy razem z gospodarzami mieszkali, stanął sobie brygadzista. Taki brygadzista, gnębił moją matkę faktycznie tam, bo może matka i nie umiała tak pracować jak inni, ale była harda. On nazywał ją Gordaja Polka, harda Polka. Stanął i mówi, ty żdziesz męża, mówi, ty czekasz męża. Ich wszystkich zamordowali, pomieścik i pany, polskie pany. No. Nam to powiedzieli na zebraniu. Ale to nie w dacie jednak, to było, jak powiadam, w 43 roku, tylko jeszcze wcześniej. Gdzie im to na zabraniu, jak im powiedzieli, to nie wiem. No więc to była ta pierwsza... Mamusia do mnie przypadła, bo ja zaczęłam płakać bardzo, a mamusia do mnie przypadła, mówi, co on wie. Ale już ta wiadomość była. Potem była właśnie potwierdzona ta wiadomość, to mamusia też w swoim pamiętniku pisze, że przyszły gazety. Gazety, to był kwiecień 1943 rok, przyszły gazety i mówią, że Niemcy, mówią, że to Sowieci zamordowali, a Rosjanie mówią, że to Niemcy. I pisze wam się tak, czyżby dzieci były już sierotami, nigdy nie zobaczą swego ojca. Waldoś taki duży chłopaczek, tak go tatuś kochał, myślał, że będzie uczonym, mądrym człowiekiem. Tymczasem jego edukacja to knut i byki i pusty, dziki step. A potem kolejno wiadomości już takie ostateczne, gdy wróciliśmy do Polski, to do Łańcuta, pod Łańcutem nasz wujek, który też z rzezi ukraińskiej uniknął i jako leśniczy pracował w dawnych dobrach Potockiego jako leśniczy. I myśmy do tej leśniczówki przyjechaliśmy na trochę takie zatrzymanie się. Potem już mamusia w Rzeszowie pracowała. I na to zatrzymanie się. I były skrzynki poszukiwawcze rodzin. I wtedy do tej skrzynki. A może on nas szuka? A może w tej skrzynce ludzie się tak poszukiwali? I moja ciocia już nie miała sumienia. Sumienia dalej oszukiwać siostry i wyciągnęła wycinek z Gazety Lwowskiej. Ja mam ten wycinek do tej pory z Gazety Lwowskiej i tam na liście tych mordów odnalezionych, odkopanych w Katyniu w czasie ekshumacji komisja PCK to robiła, ale Polacy także tam byli, pan Wodzinowski, inni jako ci nie chirurdzy, tylko no w każdym razie zwłoki rozpoznawali, wyciągali z dołów i potem ich na podstawie znalezionych dokumentów przy nich tam w kieszeniach, nie w kieszeniach i tam było nazwisko Szypilewski Gustaw, miał przy sobie metrykę ślubu, metrykę urodzeń dzieci oraz świadectwo szczepienia, bo ich niby tam tak kamuflowali, że będą jechali świat, czy do armii tam będą jechali, czy do jakiejś tam. W każdym razie to ich jeszcze szczepili przed tyfusem. I tam było Szypilewski Gustaw. Bardzo rzadkie nazwisko, bardzo rzadkie imię, więc to już nie było bezsprzecznie. I jeszcze był wśród tych, którzy byli rozpoznani, bo niektórzy z tych grobów katyńskich, z tej zbitej masy, tej takiej już mazi takiej pośmiertnej, to nie wszyscy byli zidentyfikowani, a myśmy już wiedzieli, że w Katyniu jest nasz ojciec. Były potem już bardzo wkrótce tam jakoś, no nie wiem jakim sposobem, ale przedostawały się też i bardzo wcześnie to już, to był raczej, myśmy wrócili w 1946 roku z tego z Sybir Matuszki, więc gdzieś tam w 1947, może 8. Była taka mała, brązowa książeczka, gdzie pokazano nawet były te zdjęcia z tej ekshumacji, te czaszki oskalpowane i zęby, i oczodoły. Ale no, dla matki też był kres czekania, ale nie dla mnie. Jakoś tak nie mogłam się nigdy pogodzić z tą śmiercią. może właśnie po raz pierwszy przy wyjeździe już do Katynia. W ten to sposób jakaś taka identyfikacja, jakaś łączność duchowa czy ponadduchowa.
Dopiero kiedy jechała pani po wielu latach na miejsce zbrodni, dopiero do pani świadomości trafiło, że on naprawdę nie żyje.
W ten to sposób mniej więcej było, ale może ja miałam już i tą świadomość, że już to jest nic z tego, tylko powiedzmy zawsze to było tak, wystawiałam to na wszystkich świętych świeczki, na grobie nieznanego żołnierza.
Ojczyzna to ziemia i groby. Tysiące polskich kresowian żyje z dala od ziemi ojców i grobów bliskich. W oktawie wszystkich świętych pomyślmy wraz z nimi o tych grobach. Zapalmy światła pamięci pod krzyżem cmentarnym, naszym parafialnym grobem nieznanego żołnierza. A pani Halinka? Po wojnie szybko nadrobiła zaległości w nauce. Język polski szlifowała na trylogii. Tak jak brat skończyła Politechnikę Gdańską, przez lata pracowała w Unimorze. I została nagrodzona w szczególny sposób. To było w lipcu 67. Jechała z mężem, także Sybirakiem, na urlop. W pociągu z Gdyni do Krakowa spotkała w przedziale pewnego mężczyznę. Starszy od niej o jakieś 10 lat. Bardzo ją intrygował. Przegadali całą noc. O życiu, o Bogu, no o wszystkim. Coś ją w tym człowieku fascynowało i trochę denerwowało, bo nic o sobie nie mówił, a ją o wszystko wypytywał. Czuła się jak dziecko, więc rano już na korytarzu, gdy dojeżdżali do Krakowa, powiedziała z lekką irytacją: może by mi pan chociaż powiedział, jak się pan nazywa? Uśmiechnął się. Wojtyła jestem.
Jak ten nasz papież miał dużo przyjaciół i na wysokim, oczywiście i na najwyższych sferach, i uniwersytetach, i w świecie, a jednak takich przypadkowych, takich ludzi, niekoniecznie jako bliskich kościołowi, a jednak nie tracił z oczu.
Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej, IPN Gdańsk i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk. Do usłyszenia za tydzień.
Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.